Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Śladami początków państwa polskiego, czyli 1050 lat po chrzcie Polski.
Ostatnią naszą wędrówkę zakończyliśmy w Gnieźnie obok Pałacu Prymasowskiego. Ulicą Tumską idziemy do centrum, na rynek. W średniowieczu rynek należał do jednego z podgrodzi miasta, a w późnym średniowieczu otoczony był murami. Jego obecny wizerunek wytyczyła odbudowa po pożarze miasta w 1819 roku, który strawił większą część Gniezna. Na rynku ocalały wtedy tylko dwa budynki, które zostały od podstaw odrestaurowane w 1980 roku. Rynek w Gnieźnie, część starego miasta, mieszcząca się na Wzgórzu Panieńskim, jednym z siedmiu gnieźnieńskich pagórków. Położenie na siedmiu wzgórzach nawiązuje do pięknej tradycji lokowania i budowania miast wzorem Rzymu. Cały rynek wraz z ulicą Tumską i częścią ulicy Chrobrego pokryty jest nawierzchnią brukową. Większa część rynku została wyłączona z ruchu samochodowego. W centrum znajduje się fontanna, oddana do użytku pod koniec 2014 roku. Obok niej zimą pojawia się 10-12-metrowa choinka. Na powierzchni rynku widoczne są elementy granic murów miejskich wytyczonych czerwoną cegłą. Przedstawiają one zarys budynków, które mieściły się w ramach murów na rynku przed pożarem. Na rynku rozpościera się półkole, na którym widniają wszystkie herby miast należących do Związku Miast Polskich. Przy wejściu na rynek znajduje się herb miasta. Wokół rynku są tajemnicze kręgi. Niewtajemniczonym trzeba wyjaśnić, co to jest. Przed rokiem 2000 Gniezno przygotowywało się do uroczystości milenijnych. Uporządkowano rynek. W kręgach umieszczone są tablice z herbami miast. Założeniem było, że wiele miast zafunduje sobie mosiężne tablice z własnymi herbami. Dodatkowym kosztem, oprócz tablicy, była wpłata w wysokości 10 tysięcy złotych do kasy miejskiej. Niestety, włodarze Gniezna chyba przeliczyli możliwości potencjalnych fundatorów. Wiele miejsc jest do dziś pustych, a szkoda, bo idea była chwalebna i piękna. Na rynku, w północnej Pierzei, jest kościół franciszkanów, który ma kaliskie związki. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Antoniego w Gnieźnie zamieszkały jest przez braci franciszkanów konwentualnych. Kościół wczesnogotycki fundacji Przemysła II z roku około 1270 dwunawowy z wieżą z XV wieku, przebudowany w XVIII i XX wieku. W XX wieku był regotyzowany. Obecnie wystrój barokowy, głównie z XVIII wieku. W ołtarzu głównym barokowym obraz Matki Bożej Pocieszenia, Pani Gniezna, z pierwszej ćwierci XVII wieku, koronowany przez Jana Pawła II podczas papieskiej pielgrzymki do Polski w 1997 roku. Po północnej stronie nawy dawne oratorium klarysek, pierwotnie gotyckie, przebudowane po pożarze na początku XVII wieku, sklepienie prezbiterium krzyżowo-żebrowe z XIII wieku. W kościele relikwia błogosławionej Jolenty, księżny kaliskiej, za sprawą której nieopodal wzniesiono klasztor klarysek, obecnie kościół parafialny od 1925 roku. Błogosławionej Jolencie warto poświęcić więcej czasu, bowiem ciekawa to postać i nasza księżna kaliska. Przewodnicy w Gnieźnie podkreślają, że jest to Jolenta, a nie Jolanta, jak powszechnie się mówi. Błogosławiona Jolenta urodzona około 1244 roku w Ostrzychomio, obecnie Esztregom, miasto na Węgrzech nad Dunajem. Jolenta, królewna węgierska z dynastii Apardów, siostra świętej Kingi, tej od Wieliczki, księżna Kaliska, a od 1957 roku Wielkopolska, później klaryska, a obecnie błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego. Jolanta Helena, takie bowiem miała imiona, była córką króla Węgier Beli IV. Jej ciotką była święta Elżbieta z Turyngii, Elżbieta Węgierska, stryjenką błogosławiona Salomea. W 1256 roku została wydana za księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Uroczystości ślubne odbyły się w Krakowie, na Wawelu. Młodych pobłogosławił biskup Prandota. Przedtem uzyskano z Węgier zgodę rodziców królewny. Według Długosza gody weselne trwały kilkanaście dni. Jolenta w chwili ślubu liczyła 12 lat. Wychowywała się w atmosferze ascezy, pobożności i surowych obyczajów. Wielu jej najbliższych krewnych zostało później zaliczonych w poczet świętych lub błogosławionych. Jolenta po ślubie przyjęła drugie imię Helena, może dlatego, że pierwsze otrzymane po francuskiej prababce brzmiało zbyt obco. W latach następnych używała obu imion jednocześnie lub wymiennie. Z powodu kłopotów księcia Bolesława w Wielkopolsce ogarniętej wojną, Arpardówna dwa kolejne lata przebywała na dworze księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, będącego mężem jej siostry Kingi. Po tym czasie została sprowadzona na dwór męża. W 7 lat po ślubie Jolencie urodziła się pierwsza córka, która otrzymała imię Elżbieta, zaś kilka lat później na świat zawitała druga córka Jadwiga. Około 1276 roku urodziła się ostatnia z córek, Anna. Księżniczki wychowywały się wraz z licznym rodzeństwem stryjecznym, gdyż Przemysł I, brat Bolesława, już nie żył, a Bolesław Pobożny stał się opiekunem czterech bratanic i chłopca, Przemysła II, w imieniu którego zaczął rządzić drugą połową Wielkopolski. Wkrótce po śmierci męża, w kwietniu 13 lub 14 1279 roku, Jolenta Helena wyjechała na dwór swojej siostry Kingi do Krakowa. Następnie wróciła do Wielkopolski. I już od 1284 roku była mniszką zakonu świętej Klary w Gnieźnie, gdzie zmarła około 1304 roku i tam została pochowana. Obok kościoła franciszkanów przechodzimy do Doliny Pojednania. Dolina Pojednania swą nazwę uzyskała podczas drugiego zjazdu gnieźnieńskiego. Jest to urocza dolina, rozdzielająca przez wieki starą część Gniezna od sąsiedniego Grzybowa. Dziś to teren atrakcyjnych imprez, doniosłych uroczystości i codziennych spotkań mieszkańców miasta. Pierwszy zjazd gnieźnieński to wizyta cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona III w roku 1000. Zjazd drugi odbył się 997 lat później, czyli w 1000 rocznicę męczeńskiej śmierci Wojciecha, uznanego szybko za świętego i obranego patronem Polski. Obchody zaszczycił swoją obecnością papież Jan Paweł II, a także 7 prezydentów państw Europy Środkowej. Aleksander Kwaśniewski gościł Romana Hercoga, prezydenta Niemiec, Wacława Havla z Czech, Michala Kowacza ze Słowacji, Arpada Gonča z Węgier, Leonida Kuczmy z Ukrainy i Algirdasa Brazaukasa z Litwy. Przesłaniem zjazdu stały się papieskie słowa: nie będzie jedności Europy, póki nie będzie ona wspólnotą ducha. Spotkania w Gnieźnie stały się już tradycją i są organizowane co 2-3 lata. 28 kwietnia 2000 roku premierzy Polski, Węgier, Słowacji, i Czech oraz kanclerz Niemiec posadzili dęby będące symbolami pokojowego współistnienia państw Zjednoczonej Europy. Z Doliny Pojednania idziemy do Muzeum Początków Państwa Polskiego, którego zbiory są związane z wczesnym średniowieczem oraz historią Gniezna i okolic. Siedziba znajduje się w budynku wzniesionym w latach 1970-78. Muzeum powstało wcześniej, w 1956 roku, jako Gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1973 roku zostało przekształcone w samodzielną jednostkę, która od marca 1983 roku nosi nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gromadzi eksponaty archeologiczne oraz kultury materialnej i sztuki od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, w tym szczególne zabytki i archiwalia związane z historią Gniezna i ziemi gnieźnieńskiej. Księgozbiór liczy ponad 17 tysięcy pozycji. W muzeum, oprócz wystawy stałej, połączonej z ciekawym pokazem multimedialnym, są wystawy czasowe, nie mniej ciekawe. Niedawno odwiedzający mogli zobaczyć m.in. iluminowany rękopis z epoki Karolingów, bulę gnieźnieńską papieża Innocentego II z 1136 roku, XI-wieczny Złoty Kodeks Gnieźnieński, Biblię Jarosława Skotnickiego oraz dokumenty wydane przez Kazimierza Wielkiego i pierwszych polskich władców z dynastii Jagiellonów. Bula gnieźnieńska to bula papieska, wydana 7 lipca 1136 roku w Pizie, znosząca zwierzchność biskupstwa magdeburskiego nad Kościołem Polskim. Tekst został napisany w języku łacińskim. Bula stanowi jeden z najcenniejszych zabytków polskiej historiografii, jest ważnym źródłem poznania kultury, stosunków społecznych oraz organizacji Kościoła Polskiego w XI i XII wieku. Jest także ważnym dokumentem dla językoznawców, zawiera bowiem około 410 polskich nazw miejscowych i osobowych spisanych w formie oryginalnej. Bula gnieźnieńska otwiera epokę piśmiennictwa polskiego i stanowi też materiał do badania nad słowotwórstwem i początkami polskiej ortografii. Wiele miejscowości z okolic Kalisza i ziemi kaliskiej jest wymienionej w tej złotej bulli papieża Innocentego II. Warto wiedzieć, że Muzeum Początków Państwa Polskiego jest w budynku Szkoły Tysiąclecia. Nazwę Tysiąca Szkół powiązano z obchodami oficjalnie uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego, przypadającymi na rok 1966. Hasło budowy Tysiąca Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego rzucił Władysław Gomułka we wrześniu 1958 roku. Wybudowano 1147 szkół w kraju. Jedną z najbardziej okazałych jest tysiąclatka w Gnieźnie, która od chwili powstania do dziś pełni swoją edukacyjną funkcję, niezależnie od reform szkolnictwa. Z Gniezna przez Łubowo jedziemy w kierunku Ostrowa Lednickiego. W Łubowie możemy zobaczyć piękny drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z XVII wieku. Jesteśmy na szlaku piastowskim. Co to jest ten szlak piastowski? Jest to trasa turystyczna przebiegająca przez teren województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Popularne wycieczki szlakiem piastowskim odbywały się już we wczesnych latach 60. XX wieku. Podróżowano wtedy w ramach wycieczek zakładowych, ciężarówkami przykrytymi plandeką na drewnianych ławkach. Obchody tysiąclecia państwa polskiego w 1966 roku przyczyniły się do popularyzacji szlaku. Wtedy niemal każdy uczeń z rejonu Wielkopolski choć raz zaliczył wycieczkę na szlak piastowski. Franciszek Jaśkowiak i Włodzimierz Łęcki opracowali wtedy trasę turystyczną, która prowadziła do miejsc związanych z początkami państwa polskiego, a że Piastowie wtedy panowali niepodzielnie, to nazwa nasuwała się niemal sama. Dziś szlak jest rozbudowany i prowadzi, jak mówiłem, przez dwa województwa. Szlak prowadzi z Gniezna, przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Szczelno, Kruszwicy i Nowrocław oraz ma trasę północ-południe przez Wągrowiec, Łekno, Żnin, Biskupin, Grzybowo, Giecz, Ląd nad Wartą, Konin do Kalisza. Z drogi krajowej nr 5 skręcamy w kierunku Lednogóry. Po drodze mijamy Wielkopolski Park Etnograficzny. W skansenie prezentowane są domy, budynki inwentarskie, stodoły wraz z wyposażeniem. Poszczególne budynki zorganizowane są w zagrody i zorientowane w taki sposób, aby całość tworzyła naturalnej wielkości wieś. Kompozycje uzupełniają drewniany kościół, kaplica, barokowy dwór z folwarkiem, karczma, wiatraki, młyn wodny. Najmłodszy budynek pochodzi z 1935 roku, a najstarsze datowane są na rok 1602. Kilka budynków jest z naszego terenu. Są chaty z Majkowa, Dobrzeca oraz z innych miejscowości ziemi kaliskiej czy południowej Wielkopolski. W zespole dworskim oraz części budynków znajduje się ekspozycja muzealna prezentująca przedmioty codziennego użytku i ilustrujące rolnicze i rzemieślnicze życie. Dalej jedziemy nad brzeg jeziora Lednickiego. Z parkingu pieszo kilkaset metrów do przeprawy na wyspę. Ostrów Lednicki, największa z pięciu wysp na jeziorze Lednickim, położona w południowej części, prawdopodobnie miejsce chrztu Mieszka I. Na wyspie znajduje się stanowisko archeologiczne, a od 1969 roku Muzeum Pierwszych Piastów. 16 września 1994 roku wyspa została wpisana na listę pomników historii. Wyspa jest jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego była jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Na wyspie, w centrum plemienia Polan, tuż obok ważnego, dawnego strategiczno-handlowego traktu lądowego oraz wodnego między Poznaniem a Gnieznem, zachowały się pozostałości grodu oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej z basenami do chrztu i wolno stojącego kościoła cmentarnego z grobami w nawie i aneksach. Obydwa obiekty wzniesiono w czasach panowania Mieszka I tuż przed 966 rokiem. W tym miejscu toczy się akcja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Stara Baś, wskrzeszająca zamierzchłe czasy pogańskich Słowian, którą pan Jerzy Hoffman przeniósł na ekrany kin. Pierwsze źródła pisane dotyczące Ostrowa pochodzą z buli papieża Innocentego II z 1136 roku. Poza tym Kronika Śląska z XIII wieku podaje obszerne relacje o świetności wyspy, jednak historia ośrodka rozpoczęła się znacznie wcześniej. Natomiast wczesnośredniowieczna osada lednicka sprowadza się do przemian polegających na wybudowaniu fortyfikacji grodowej zajmującej jej południową część. Do dziś na terenie grodu zachowały się dwie wolnostojące budowle. Pałac, palatium, władcy połączony z kaplicą oraz kościół z prostym zamknięciem prezbiterium. O wielkości pałacu książęco-królewskiego niech świadczą wymiary 32 metry długości i niemal 14 szerokości. Jak na tamte czasy to imponująca budowla. Wyspę zabudowywuje się w tamtym czasie również domostwami drewnianymi, oraz wyposaża w drogi wiodące do mostów przyczółkowych Podgrodzia, ku zachodowi i ku wschodowi. Zlokalizowano tu w czasie badań archeologicznych także miejsca pochówków osób o najwyższym statusie społecznym. Okres świetności Ostrowa Lednickiego zakończył się wraz z najazdem Brzytysława I Czeskiego w 1038 roku, kiedy to zniszczono mosty i spalono gród. Po tym wydarzeniu odbudowano kościół, a osadę otoczono nowym wałem drewniano-ziemnym, zachowanym do dziś, o wysokości dochodzącej do 9 metrów. Nigdy jednak wyspa nie odzyskała już dawnej funkcji i rangi, choć osadnictwo przetrwało do XIII-XIV wieku. Status głównego ośrodka władzy przejmują w tym czasie Pobiedziska, gdzie znajduje się jeden z książęcych dworów, a później Ostrów Lednicki pełnił już tylko rolę cmentarza. W tym roku na wyspie odbywały się uroczystości związane z 1050. rocznicą chrztu Polski. Czy Mieszko chrzcił się w swoim pałacu i kościele przypałacowym? Trudno powiedzieć, ale zostawmy ten spór historykom i mediewistom. Liczne ślady, jak choćby baptyseria, każą przypuszczać, że tak, że tu był chrzest Mieszka I. W ramach jubileuszu 14 kwietnia w tym roku, czyli w dniu, w którym najprawdopodobniej 1050 lat temu Mieszko przyjął chrzest, na Ostrowie Lednickim odbyła się uroczysta liturgia, celebrowana przez arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolitę gnieźnieńskiego prymasa Polski, w której uczestniczyli duchowni, przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, zaproszeni goście, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy, którzy przybyli na wyspę. Celebracji jubileuszowej towarzyszyły relikwie świętego Wojciecha przywiezione z Gniezna. W uroczystościach brało udział wiele grup rekonstrukcyjnych przedstawiających wojów z czasów piastowskich. Na Ledniskiej wyspie zabrzmiał dzwon Mieszko i Dobrawa, odlany specjalnie na 1050. rocznicę chrztu Polski, który pod koniec nabożeństwa został poświęcony. W czasie spaceru po wyspie spotykamy liczne rzeźby plenerowe, które sprawiają wiele radości, zwłaszcza dzieciom. Są to sylwetki Mieszka I i świętego Wojciecha, cesarza Niemiec Ottona II, księżną Dobrawę i inne postacie, które są bardzo często obfotografowane przez zwiedzających. Na północnym skraju jeziora są słynne lednickie pola. Na terenie pól lednickich, na brzegu jeziora Lednica od 1997 roku odbywają się coroczne modlitewne spotkania młodzieży Lednica 2000. Prowadzi tędy także szlak pątniczy Droga Świętego Jakuba. Na Lednicy znajduje się m.in. Brama Ryba, zwana Bramą Trzeciego Tysiąclecia, przez którą młodzież symbolicznie weszła w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.
Nie bój się, wypłyń na głębie,
spotkania młodzieży na Lednicy nierozerwalnie są związane z osobą charyzmatycznego dominikanina ojca Jana Góry. Jan Góra odszedł dość niespodziewanie w grudniu ubiegłego roku. Jest pochowany niedaleko Bramy Ryby, w miejscu, które tak bardzo lubił i ciągle je rozbudowywał. Największe dzieło, jakie po sobie zostawił, to czerwcowe spotkania młodzieży na Lednicy, które właśnie kilka dni temu się odbyły po raz 20, a było to 4 czerwca. Innym dziełem, jakie zostało po Janie Górze, to dom Jana Pawła II, w którym znajdziemy relikwie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Na Lednicy liczne grupy pielgrzymów nad brzegiem jeziora nieopodal Bramy Ryby i repliki łodzi Piotra, taka jaka pływała po Jeziorze Galilejskim, odnawiają swoje śluby chrztu, polewając się wodą z jeziora, często w obecności kapłana, czasami nawzajem się chrzcząc. Jest to nowa tradycja, która żywo wpisuje się w tradycję Lednicy 2000.
Przyjdę do was w moim duchu i rozraduję wasze serca.
Z Kalisza do Ostrowa Lednickiego, do Bramy Ryby, Gniezna, nie jest tak daleko. Nadchodzą ciepłe, słoneczne dni. Letnia pora to czas wyjazdów, niekoniecznie dalekich, czy nad polskie morze. W roku jubileuszowym, 1050. rocznicy chrztu Polski, nas tam nie powinno zabraknąć, na Lednicy. Zachęcam i zapraszam do odwiedzenia miejsc związanych z chrztem Polski i początkami państwa polskiego. Jak mówił Jan Paweł II, to tu się wszystko zaczęło, to tu się Polska zaczynała i ja tam państwa zapraszam, życząc miłych wrażeń i emocjonującego zwiedzania.
Imię Twe, niech tak się stanie.